Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Nazywam się Łukasz Baszczak i dzisiaj w tematyce bardzo ważnej gościmy aż dwóch gości, bo nie wiem, będziemy gadać o inflacji, a porozmawiamy z Marcinem Klucznikiem z Zespołu Makroekonomii naszego Instytutu. Cześć Marcinie.
Cześć Łukasz, dzień dobry Państwu.
I z doktorem Adamem Juszczakiem z Zespołu Energii i Klimatu.
Cześć Łukasz, dzień dobry Państwu.
Słuchajcie, inflacja, nowa projekcja inflacji NBP wyszła wczoraj, jak to nagrywamy we wtorek. Mamy nowy rok, dużo niższą inflację w 2024 roku niż w ostatnich latach obserwowaliśmy. Chciałbym zadać takie proste pytanie. Co to właściwie jest ta inflacja? Co to jest to, co GUS podaje? Marcinie.
To zacznijmy właśnie od początku, trochę takiego Adama. A konkretnie chodzi o to, że inflacja to jest średni wzrost cen w gospodarce. Przy czym my tutaj mówimy o inflacji konsumenckiej, czyli mówimy o inflacji, o cenach, które płacą konsumenci. Czyli tak mówiąc zupełnie po ludzku, chodzi o to, że jeżeli ja jako konsument, taki średni, przeciętny, całkowicie przeciętny Polak, robię sobie zakupy, to inflacja wynosząca 2% oznacza, że średnia wartość moich zakupów, cena, którą płacę za te zakupy, za ten koszyk moich zakupów, no, wzrosła o 2% w ciągu roku. Mniej więcej to jest inflacja.
A skąd Główny Urząd Statystyczny wie, co ty kupujesz i co to jest ten koszyk?
To jest bardzo skomplikowane badanie, które tak naprawdę przeprowadzają wszystkie urzędy statystyczne w gospodarkach rozwiniętych. Tutaj mogę nawet ci powiedzieć, że badanie inflacji, czyli tego wzrostu cen w gospodarce, to jest tak naprawdę największe, najbardziej skomplikowane badanie statystyczne, które przeprowadzają wszystkie urzędy statystyczne. To jest to najtrudniejsze, najbardziej złożone. I to dzieje się w ten sposób, że urzędy statystyczne tworzą taki cały katalog, bardzo, bardzo szeroki katalog wszystkich dóbr, towarów, rzeczy, które kupujemy jako konsumenci, przypisują temu wagi, to znaczy na przykład patrzą na to, że na żywność wydajemy tyle procent, na rachunki za energię to jest taki procent naszych wydatków, do fryzjera chodzimy i to jest na przykład 5-6% i tak dalej.
Czyli w skrócie chodzi o to, tak, że masło kupujemy częściej niż na przykład telefon. Mm-hmm,
dokładnie tak. I mierzą, ile te poszczególne komponenty, ile te poszczególne ceny tych poszczególnych rzeczy rosną. No i to się potem łączy do takiej jednej dużej statystyki, którą nazywamy inflacją konsumencką.
Ja to tam może jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o szczegóły tego badania i jak ono jest duże, to warto podkreślić, że tak naprawdę GUS zbiera informacje o około 1500 tak zwanych reprezentantów, czyli wybranych towarów i usług, które mają pokazywać całość w tych towarach, które kupujemy w gospodarce. Natomiast jeszcze drugim elementem tego badania jest oczywiście szacowanie, jaki udział poszczególne towary mają w naszym koszyku i jak to się zmienia w czasie. Do tego służy badanie budżetów gospodarstw domowych, a w tym badaniu uczestniczy blisko 40 tysięcy gospodarstw domowych każdego roku. W związku z czym to pokazuje, jak dużym jest to przedsięwzięciem, bo musimy tutaj i zaangażować tysiące gospodarstw domowych i tak naprawdę setki czy tysiące ankieterów, którzy chodzą regularnie po sklepach i badają te ceny.
I tutaj, żeby jeszcze dodać, bo tych kompleksowych wymiarów jest tak naprawdę bardzo dużo. Jednym z nich jest to, ile rosną poszczególne ceny. To jest to, o czym mówiłem na samym początku. Drugim jest na przykład to, jak się zmienia udział tych naszych towarów i usług w tym, co kupujemy w naszej konsumpcji, o czym przed chwilą mówił Adam. Trzecia rzecz to jest na przykład to, że tak naprawdę nie chodzi tylko o sam wzrost cen taki obserwowalny. To znaczy na przykład urzędy statystyczne robią coś, co nazywa quality adjustment. Chodzi o poprawkę na zmianę jakości, to znaczy... Tutaj mówiąc tak w bardzo prosty sposób. Jeżeli na przykład mamy usługi fryzjerskie, no to fryzjer dzisiaj, fryzjer 10 lat temu, czy fryzjer za 30 lat, to w zasadzie będzie ten sam fryzjer, tylko patrzymy na to, jak rosną te ceny. Natomiast jeżeli mówimy o niektórych towarach, przede wszystkim towarach, elektronice, jakichś dobrach takich trwałych konsumenckich, to jest tak, że na przykład samochód, którym jeździmy dzisiaj, to nie jest dokładnie taki sam samochód, jakim jeździliśmy na przykład 50-60 lat temu.
Czyli wzrost cen samochodu wynika nie tylko z inflacji, ale też z tego, że dzisiaj jest po prostu lepszym samochodem.
Dokładnie tak. I tutaj urzędy statystyczne muszą tak naprawdę rozdzielić ten wzrost cen samochodów na dwa komponenty. Jeden z nich wiąże się z tym, o ile to się zmieniło jako towar, znaczy o ile ten samochód jest lepszy, bo jest szybszy, bezpieczniejszy, ma pasy bezpieczeństwa, inne silniki. A druga część to jest to, o ile wzrosła cena z tego powodu, że po prostu rosną ceny. I tutaj do inflacji wpada tylko ta druga część.
Tutaj warto wspomnieć, że właśnie to wspomniane przez Marcina Quality Adjustment często jest liczone przez nas też tak zwanym indeksem hedonistycznym, który ma pokazać, jak rośnie nasza użyteczność z pewnego rodzaju towarów. I tutaj dobrym przykładem, poza wspomnianymi samochodami, mogą być na przykład komputery, gdzie jednak co roku widzimy coraz lepszy sprzęt sprzedawany w podobnych cenach i to właśnie próbujemy zbadać, że jednak rośnie nam jakość tego sprzętu.
I malutka ciekawostka na sam koniec. Mamy na przykład dwie miary inflacji w Polsce. Jedna z nich to jest CPI, które jest podawane przez Główny Urząd Statystyczny. Alternatywne badanie, które daje trochę inne wyniki, to jest HICP, czyli taki zharmonizowany wskaźnik inflacji, który jest podawany przez Eurostat. W osobnym badaniu, w dużej mierze w oparciu o dane GUS-u, ale to jest osobne badanie. I tutaj jest trochę taki problem, że ten wskaźnik zharmonizowany, on teoretycznie jest, jego metodologia jest tak zrobiona, żeby on był w pełni porównywalny pomiędzy krajami. Ponieważ z tym mierzeniem inflacji jest jeszcze tak, że na tych szczegółach, czyli tym, jak tworzymy te próby statystyczne, które towary liczymy, jak w jaki sposób robimy to quality adjustment, tutaj poszczególne kraje trochę się różnią. Nie ma jednej idealnej metody mierzenia inflacji. HICP teoretycznie ma ten problem całkowicie eliminować. W praktyce ciekawostka jest taka, że nie robi tego całkowicie, bo tam takie, już takie drobne operacje statystyczne się różnią jeszcze trochę pomiędzy krajami. On nie jest w pełni idealnie zharmonizowany, ale jest dużo lepszą miarą do porównywania pomiędzy krajami Unii Europejskiej niż te nasze takie krajowe statystyki, czyli polski GUS, czeski odpowiednik i tak dalej.
Właśnie, chciałbym w takim razie przejść już do tematu trochę bardziej bliższego może naszym słuchaczom, czyli co jeśli ja widzę, że inflacja mi się wydaje dużo większa niż ta podawana przez GUS? Adamie, z czego to może wynikać, taki efekt psychologiczny? Na przykład, czy to jest kwestia tylko tego braku znajomości metodologii, czy może są tu jakieś problemy z mierzeniem inflacji?
Nie ma tu problemu z mierzeniem inflacji, tylko należy pamiętać, że inflacja patrzy na cały nasz koszyk konsumencki i patrzy na koszyk konsumencki przeciętnego obywatela. W związku z czym, jeżeli my kupujemy bardzo często zwykłe produkty spożywcze albo coś, co płacimy regularnie co miesiąc, czyli rachunki, bardzo łatwo widzimy na tych towarach wzrost cen albo usługach. Natomiast jeżeli kupujemy inne rzeczy, takie jak chociażby pralkę raz na kilka lat, wymieniamy raz na 10 lat samochód, jeżeli chociażby korzystamy z jakichś usług stosunkowo rzadko i nie mamy tego porównania cen, albo kupujemy zwykłe towary na wyprzedażach, tak jak bardzo często mamy spadki cen na odzieży i obuwiu, co wynika z tego, że właśnie kupujemy na wyprzedażach i raz zwykle na rok, raz czy raz na sezon, nie mamy tego porównania aż tak w naszej głowie, w związku z czym myślimy, że ceny rosną bardziej niż zwykle, bo widzimy to głównie na tych towarach, które kupujemy najczęściej.
Okej, okay, ale w takim razie chciałbym cię zapytać jeszcze, dopytać o kwestię pomiaru, to znaczy wspominaliśmy o tym, że GUS konstruuje pewien koszyk dóbr. Jak często on jest aktualizowany? Co jeśli są wahania duże konsumpcji różnych towarów w trakcie, powiedzmy, tego okresu? I czy są jakieś alternatywne sposoby dowiadywania się o inflacji?
W przypadku Polski i bardzo wielu innych krajów, choć nie wszystkich, koszyk inflacyjny aktualizowany jest przez raz do roku. W przypadku GUS-u jest to na początku, zwykle na przełomie lutego i marca. Ponieważ, dlaczego go aktualizujemy? Żeby uniknąć obciążeń, zwłaszcza tak zwanego obciążenia z tytułu substytucji, czyli tego, że nasze trendy konsumenckie się zmieniają. Zarówno niezależnie od cen, jak i na skutek tego, jak zmieniają się ceny. Tutaj dobrym przykładem może być to, że chociażby jeżeli zbytnio zdrożeje masło, no to przerzucamy się w większym stopniu na zakup margaryny. Mamy też obciążenia takie, jak chociażby wynikające z pojawiania się nowych dóbr na rynku, czy właśnie zmiany ich jakości. Więc dlatego aktualizujemy ten koszyk raz do roku. Jeżeli wystąpią duże zmiany, zwykle one nie występują. Natomiast mieliśmy taką sytuację podczas pandemii COVID-19, gdzie akurat chwilę po tym, jak GUS zaktualizował koszyki bazując na konsumpcji z poprzedniego roku, wybuchła nam pandemia, która w bardzo dużym stopniu zmieniła nasz sposób konsumpcji, no bo na przykład nie mogliśmy wyjeżdżać na wakacje czy chodzić do lokali gastronomicznych. W takim wypadku ten pomiar był bardziej obciążony niż zwykle, a z kolei w następnych latach był obciążony mierzeniem wydatków konsumentów w tych latach pandemicznych. Badanie z tego naukowca, Cavallo, który między innymi pracuje na MIT, pokazało, że te różnice między CPI, czyli współczynnikiem inflacji publikowanym przez poszczególne kraje, a tak zwanym COVID-CPI, gdzie zebranym między innymi na podstawie cen z internetu i ankietowanych i ankiety już przeprowadzonych wśród ludzi w trakcie COVID-u, różniło się w zależności od kraju nawet i około 0,5 punkta procentowego, co jest całkiem wysokim wynikiem.
To tutaj jeszcze może tak trochę dodając. Ogólnie jest tak, że zazwyczaj te nasze zmiany tych nawyków konsumpcyjnych są bardzo powolne, bo tak naprawdę to, co się dzieje w makroekonomii, w takiej sytuacji makrogospodarczej, to są relatywnie powolne zmiany, które dzieją się na przestrzeni lat. I tutaj faktycznie jest tak, że mamy kilka takich efektów związanych z tym, że na przykład substytuujemy rzeczy, na przykład coś drożeje mocniej, to szukamy tańszej alternatywy, to jest jedna rzecz. Druga jest to, że w zależności od tego, jak nam się zmienia dochód, to kupujemy więcej jednych rzeczy, a mniej innych. Taki najprostszy przykład to jest tak zwane prawo Engla. Chodzi po prostu o to, że jeżeli jesteśmy ubodzy, to relatywnie dużą część naszych wydatków przeznaczamy na żywność. Ona ma duży udział w koszyku inflacyjnym. Podobnie z wydatkami na energię, no bo tak naprawdę czy jesteśmy biedni czy bogaci, no to chcemy się w miarę podobnie najeść, chcemy w miarę podobnie ogrzać dom. Natomiast w miarę tego, jak nasz dochód rośnie, to wydajemy trochę więcej na żywność, trochę więcej na energię. Te wydatki też nam rosną, ale szybciej rosną nam inne kategorie i udział tej żywności w koszyku nam spada. To jest właśnie to prawo Engla. No i podobnie jest tak naprawdę, podobne zależności widzimy przy różnych towarach konsumenckich, usługach, czy w gospodarkach, które są rozwinięte, dużo większą rolę odgrywają różne usługi, a dużo mniejszą różne towary, zarówno takie czysto konsumpcyjne jak żywność, jak i też trochę takich consumer durables typu AGD, RTV. Tam też są takie trochę spadki, ale to zazwyczaj dzieje się w takiej dłuższej perspektywie, raczej mówimy o dekadach.
I tutaj poniekąd na ratunek, zwłaszcza w przyszłości, chociaż te po części już jest to liczone jako element inflacji w bardzo wielu krajach, przychodzą nowe technologie, czyli konkretnie wykorzystane tak zwanego big data. Mamy tak zwane dane skanowane i dane skrapowane. Dane skanowane to są dane, które pozyskujemy z po prostu kodów kreskowych, ze sklepów zwykle, z marketów, które pokazują nam bieżące trendy konsumenckie, łącznie biorąc pod uwagę wszystko, także i promocje i wiele innych rzeczy. Natomiast nieskrapowane to są dane, które po prostu zbieramy z internetu. W tym wypadku już mamy raczej tylko ceny ofertowe, natomiast dalej jest to coś, co pozwala nam w duży sposób ułatwić sobie mierzenie tej inflacji i to pozwala też bardziej na bieżąco tą inflację monitorować.
Ułatwić dlatego, że nie musimy wtedy czekać na te nowe edycje badania budżetów gospodarstw domowych GUS-u, tylko na bieżąco coś widzimy, tak?
Tak, dokładnie. Możemy tutaj dzięki temu znać się szybciej, uzyskać wyniki. Oczywiście potrzebujemy je przetworzyć, ale nie musimy wtedy czekać przez rok. Co więcej, widzimy część obciążeń, takich jak chociażby to, że w bardzo wielu marketach mamy promocje, których nie uchwyci normalny ankieter, jeżeli bada po prostu ceny ofertowe na półkach, a konsument przy płaceniu rachunków widzi, że na przykład dostaje zniżkę do 20% na koszyk finalny.
To jeszcze może dodam dwie rzeczy. Pierwsza chyba nawet nie tylko dlatego, że widzimy to szybciej, ale przede wszystkim dlatego, że widzimy więcej i bardziej bezpośrednio. To znaczy chodzi po prostu o to, że jeżeli skanujemy te ceny i mamy taką dużą, dużą bazę danych, to jest w ogóle ogromny postęp w zakresie w ogóle statystyki. To, że mamy takie rzeczy, których pół wieku temu na przykład w ogóle nie było, no to mamy tych danych po pierwsze dużo więcej, obserwujemy je bezpośrednio i to jest po prostu jakościowsze, lepsze od patrzenia pośrednio przez jakichś ankieterów. No siłą rzeczy, to się tłumaczy samo przez się. I druga kwestia jeszcze dodatkowa, tak na marginesie dygresja związana z przecenami. W polskiej metodologii zazwyczaj jest tak, że część przecen trafia do inflacji, część nie. Tutaj rozumowanie jest bardzo proste. Do wskaźnika inflacji włączamy tylko te przeceny, które dotyczą wszystkich i bez żadnych warunków. Czyli jeżeli sieć handlowa obniża ceny na wszystkie towary, dla wszystkich bez żadnych wymogów, bo na przykład jest przecięte, było 5,99, jest 3,99, leci do inflacji. Jeżeli potrzebujesz mieć na przykład kartę lojalnościową danej sieci handlowej, musisz ją zeskanować przy płaceniu, albo na przykład stacji benzynowej, bo podobne rzeczy są na cenach paliwa, średnio w każde wakacje, to tego w ogóle nie ma w inflacji. To znaczy ta przecena nie trafia do wskaźnika inflacji, ona nie jest w ogóle uwzględniana.
Rozumiem, czyli po prostu jest to nowa technologia, która pewnie będzie do nas trafiać. Nowa technologia, przepraszam, chciałem powiedzieć właściwie nowa metodologia mierzenia inflacji, która może do nas trafiać. Ale a propos mierzenia i wyników mierzenia inflacji. Jest też coś takiego jak projekcja inflacji przygotowywana przez Narodowy Bank Polski. Akurat w tym tygodniu pojawiła się nowa. Chłopaki, czy chcielibyście ją skomentować ze szczególnym uwzględnieniem takiego pytania? Czy możemy się jeszcze spodziewać pewnego wzrostu inflacji, czy raczej już jesteśmy jednoznacznie, czy z dużym prawdopodobieństwem na ścieżce spadającej inflacji, czy spadającej oczywiście do celu inflacyjnego? Marcinie?
No, to dobre pytanie się wylosowało. No problem ogólnie jest taki, że teraz jak jesteśmy teraz w marcu i nagrywamy teraz, to inflacja jest obecnie prawdopodobnie w samym dołku tego, co obecnie obserwujemy. Ona teraz obecnie spadła prawdopodobnie w okolice 2,5, no może jakieś troszeczkę więcej, ale poniżej 3%. Ten wynik będzie też zależał od tych wag inflacyjnych, bo jeszcze czekamy na właśnie nowe wagi inflacyjne, to o czym mówiliśmy przed chwilą, na 2024 rok, ale mówiąc zupełnie wprost, teraz ona w marcu jest najniższa. I w kolejnych miesiącach zobaczymy takie umiarkowane odbicie inflacji, które będzie wynikało tak naprawdę z szeregu efektów. Jedną z nich jest to, że ceny administrowane trochę wzrosną. Tutaj mówimy chociażby o VAT-ie na żywność. To jest przejściowe, ale to trafi do tych danych na jeden rok. Druga rzecz to jest to, że będą mniej pomagać różne efekty bazy. Na przykład to, że przez większość zeszłego roku ceny w ujęciu miesiąc do miesiąca nie rosły tak naprawdę, albo rosły bardzo słabo, no to bardzo mocno obniżało inflację w zeszłym roku, ale w tym roku to będzie działało w przeciwną stronę, będzie nam właśnie utrudniało to, żeby ta inflacja dalej spadała, wręcz przeciwnie, będzie trochę pomagało jej wzrostowi. I trzecia rzecz to jest to, że cały czas widzimy taki no, silny rynek pracy, taką trochę silną presję inflacyjną, o tym nie mówiliśmy zupełnie, jest takie subtelne rozróżnienie pomiędzy inflacją a presją inflacyjną. No, ale to trochę zostawmy. Mamy taką presję w gospodarce do tego, żeby ceny rosły. Ona też się pewnie trochę ujawni wraz z ożywieniem gospodarczym. I z tego powodu w zasadzie wszystkie prognozy, projekcje raczej wskazują na to, że obecnie jesteśmy w takim przejściowym dołku inflacji. Czeka nas odbicie w kolejnych kwartałach. I następnie będziemy powoli spadać tak na trwale do celu inflacyjnego, ale to jest raczej perspektywa 2025-2026 roku.
Okej, okay, rozumiem. Natomiast ciekawa jest też rola dyskusja publiczna nad tak zwanymi tarczami inflacyjnymi wprowadzanymi w ubiegłych latach, czyli w uproszczeniu powiem mrożeniem cen energii i obniżką stawki na VAT. Jak to w ogóle oddziałuje na inflację, Adamie?
Jeżeli mówimy o tym mrożeniu takich cen, no to oczywiście powoduje to, że inflacja jest w krótkim terminie niższa. Natomiast uwolnienie cen z tych tarcz spowoduje skok inflacji, który będzie odbiciem, bo mamy mrożenie cen dla konsumentów, ale nie oznacza to, że ceny na rynku hurtowym pozostają takie same. W związku z czym, jeżeli będziemy mieli w ciągu najbliższego okresu odmrożenie cen zarówno na energii, to możemy spodziewać się wzrostu cen energii i w przyszłości, także konieczności wzrostu taryf.
Wzrostu możemy się spodziewać w związku z tym wzrostu inflacji, natomiast ona będzie tylko niejako dostosowaniem do faktycznie istniejących wahań cen, które były już, tylko były niejako, ich skutki były niejako ograniczone dla konsumentów, tak, Marcinie?
Trochę tak, znaczy to jest trochę ujawnienie tego, co było wcześniej, tylko było tak trochę, no, przytłamiane. I może odnosząc się trochę bardziej do tego VAT-u na żywność, tego, co się stanie z VAT-em. To znaczy, jeżeli mówimy o inflacji, zazwyczaj mówimy o tej statystyce, która pokazuje wzrost cen w ujęciu rok do roku. To nie jest jedyny sposób ujmowania tego, ale najbardziej popularny w Polsce. Czyli patrzymy, ile ceny wzrosły, ewentualnie spadły, ale to się w Polsce raczej rzadko zdarzało w ostatnich latach, w przeciągu ostatniego roku. I tutaj zasadniczo jest tak, że przywrócenie na przykład tej stawki 5% VAT na podstawowe produkty żywnościowe czysto mechanicznie podbije na ten wskaźnik inflacji rok do roku około 0,8 punkta procentowego i to zobaczymy w danych przez najbliższy rok. No z tego powodu, że teraz od kwietnia będziemy się porównywać do okresu sprzed przywrócenia tej normalnej stawki VAT na żywność, tak będzie potem przez rok, no i w kwietniu 2025 roku to porównanie będzie już następować do okresu z wyższą stawką VAT, no i wtedy to z tego efektu VAT-u nam tak naprawdę znika. Natomiast jeżeli chodzi o taką średniookresową perspektywę inflacji, tę presję inflacyjną, czyli zdolność do kształtowania wzrostu cen w gospodarce, no to ona tak naprawdę z tym wyższym VAT-em będzie raczej nieco niższa, bo to podwyższenie VAT-u oznacza tak naprawdę nieco mniej ekspansywną politykę fiskalną, nieco mniejszy popyt w gospodarce, nieco mniejszy deficyt i to raczej przełoży się na nieco niższą inflację. Paradoksalnie to jest coś, co na przykład widzimy w tej projekcji NBP, gdzie pokazano dwa scenariusze i w tym scenariuszu, w którym wycofujemy te wsparcia związane z mrożeniem cen energii czy też z VAT-em na żywność, ta inflacja jest przejściowo wyższa w tym roku, bo ujawniamy właśnie te skutki inflacji. Ale ona w końcówce tej projekcji w 2026 roku, ta inflacja z kolei jest nieco niższa wtedy, jeżeli teraz te ceny uwolnimy, bo tak naprawdę to będzie oznaczało nieco mniejszy popyt konsumencki, który oczywiście w Polsce i tak się odbudowuje i tak zobaczymy szybki wzrost PKB, tylko no po prostu minimalnie mniejszy.
Tak, tam według szacunków NBP w 2026 roku jest porównanie, tak jak Marcinie wspomniałeś, dość niewielka różnica, 2,7 do 2,9% czy stawka inflacji, takie miały być według tych dwóch scenariuszy. Ale chciałbym cię jeszcze zapytać, czy dopytać, skoro są takie wahania inflacji, które mogą czasem wynikać właśnie z ujawniania pewnych rzeczy, które były wcześniej. Jaka to jest rola po pierwsze oczekiwań inflacyjnych, a po drugie stóp procentowych?
To może zacznijmy od drugiego, czyli od polityki pieniężnej. Tak czysto modelowo raczej się uznaje, że te stawki VAT, te ceny administrowane, te rzeczy, które wpływają teraz tak na bieżąco, raczej nie powinny bardzo wpływać na politykę pieniężną, stopy procentowe. Z kilku powodów. Znaczy, taki najmocniejszy, najważniejszy w zasadzie sprowadza się do tego, że stopy procentowe działają na trwałe zmiany inflacji i w horyzoncie takim 2 lat plus. Natomiast jeżeli mamy tę podwyżkę VAT-u, która pojawia się teraz na rok i po roku znika z danych tak naprawdę, a tak naprawdę większość 99, 98, 5% tych efektów znika, no to siłą rzeczy ten mechanizm stopy procentowej nie zdąży się jeszcze rozkręcić, a ten efekt, na który chcieliśmy zareagować, on już znika. I w momencie, w którym on już zniknął, dopiero wtedy zaczynają wchodzić te efekty stóp procentowych, co jest trochę bez sensu tak naprawdę. Dlatego niektóre banki centralne, na przykład u nas w regionie robi to Bank Czech, publikują tak zwaną Monetary Policy Relevant Inflation, czyli inflację, która ma znaczenie dla polityki pieniężnej. I to mówiąc zupełnie po prostu jest inflacja, która jest wyczyszczona z tych efektów zmian chociażby stawek podatku VAT. Bo po prostu Bank Centralny Czech mówi, że my reagujemy na inflację, ale tylko na te trwałe zmiany w cenach, a nie na te rzeczy, które są po prostu przejściowe, bo zmieniliśmy stawkę VAT-u. Jeżeli chodzi o oczekiwania, to jest problematyczne. To znaczy w ogólności jest tak, że jest trochę takich paperów, prac naukowych, które wskazują, że poszczególne komponenty cen, że te zmienności mają wpływ na oczekiwania, że to nie jest trochę tak, że patrzymy na wszystkie ceny, tylko bardziej na te, które są na przykład bardzo podstawowymi produktami albo na te, które płacimy częściej. Ale tutaj też musimy pamiętać, że mówimy o jakichś takich efektach drugiego rzędu. Znaczy to jest efekt od czegoś i ten efekt jest jeszcze potem od czegoś kolejnego. Zazwyczaj jest tak, że takie, wydaje mi się, mi przynajmniej, że takie bezpośrednie efekty związane z tym, ile wynosi popyt, ile rosną płace, one co do zasady są silniejsze. Natomiast oczywiście jest tak, że w jakiś subtelny, pośredni sposób to też buduje jakieś oczekiwanie i to ma znaczenie. Natomiast bardziej w taki pośredni, słabszy sposób.
Okej. Teraz chciałbym przejść do zagadnienia znowu energii. Wspomniałem o mrożeniu cen energii nie przez przypadek. Adamie, teraz ciebie chciałbym zapytać o ten udział cen energii w inflacji. Jak to wygląda? Dlaczego to jest tak ważny, cen energii? Dlaczego to jest tak ważny komponent, kiedy mówimy o inflacji, wzroście cen i tak dalej?
Czy tutaj musimy sobie powiedzieć o dwóch rzeczach. To znaczy, że mamy tu efekt bezpośredni i pośredni. Efektem bezpośrednim jest to, jaki ma udział ceny energii, czy w ogóle nośniki energii w naszych wydatkach codziennych. A należy wspomnieć, że jeżeli policzymy wszystkie nośniki energii, czyli nie tylko energię elektryczną i gaz, a także na przykład drewno, którym palimy, to w Polsce jest to dosyć wysoki udział, bo jest to blisko 9% koszyka. Dla porównania w Portugalii jest to nie całe 3%. Drugą kwestią, którą należy powiedzieć, to właśnie jest przełożenie pośrednie cena energii uczestniczy tak naprawdę we wszystkich działaniach, które podejmują przedsiębiorcy.
Tak, bo my tutaj mówiliśmy o inflacji konsumenckiej, a jest jeszcze inflacja producencka, tak, która może być inna niż konsumencka, dlatego że właśnie na przykład energia jest tam ważna.
Dokładnie. I jeżeli te biznesy muszą płacić więcej za energię, no to w oczywisty sposób finalnie przerzucą tą cenę na konsumenta, czyli będziemy płacić więcej za chleb, za fryzjera czy za pójście do restauracji.
A co można zrobić? Czy Polska, no mówiliśmy o mrożeniu cen energii, czy to jest jakiś sposób na zabezpieczenie konsumentów i producentów? Czy można jakoś ograniczyć wpływ wahań cen na, no właśnie, albo działanie biznesów, albo po prostu funkcjonowanie gospodarstw domowych? Czy mrożenie cen jest to jedynym sposobem?
Czy na pewno należy wspomnieć, że ostatnie dwa lata były wyjątkowo ciężkie i te ceny bardzo mocno skakały, były bardzo dynamiczne ze względu na niedobór gazu spowodowany wojną wywołaną przez Rosję. W takim wypadku środki zaradcze były konieczne i nie tylko były one w Polsce, ale i w całej Unii. Cała Unia tylko od końcówki 2021 roku do początku 2023 wydała 450 miliardów euro na pomoc gospodarstwom domowym, co jest bardzo dużą ilością pieniędzy. Natomiast w sytuacji, jaką mamy teraz, czyli kiedy ceny energii się znacznie bardziej ustabilizowały, można wychodzić z takich awaryjnych środków zaradczych, pamiętając oczywiście o tym, że samo wycofanie takiego wsparcia może być krótkoterminowym szokiem i należy zabezpieczyć najbardziej wrażliwe gospodarstwa domowe przed jego konsekwencjami.
Właśnie, jedną z konsekwencji, czy po prostu nazwą tego zjawiska jest ubóstwo energetyczne. Wasz zespół robił badanie na ten temat. Jak to wygląda w Polsce?
Jeżeli mówimy o ubóstwie energetycznym, to problem polega na tym, że nie ma jasnej definicji i jest wiele wymiarów ubóstwa energetycznego. Natomiast jeżeli mówimy o tutaj o samym, więc w zależności od odebranego wskaźnika mamy od 3 do nawet 40%, czyli 40% to tylko wtedy, gdybyśmy wzięli tak zwany wskaźnik dochodowy, czyli ile procent naszego dochodu przeznaczamy na energię. Jest taki wskaźnik, który pokazuje, że to jest 8%, w związku z czym duża część gospodarstw w Polsce się na to łapie. Natomiast realnie może to być od kilku do kilkunastu procent, w zależności od tego, jaki wskaźnik z tych bardziej istotnych weźmiemy. W naszym badaniu przepytaliśmy też po prostu ludzi, czy boją się, czy obawiają się cen energii, czy odczuli te wzrosty w poprzednich latach. No i na przykład wyszło nam, że 68% polskich gospodarstw domowych deklarowało, że martwiło się cenami energii w ostatnich 12 miesiącach i to było 18 punktów procentowych więcej niż w poprzednich 5 latach. 65% gospodarstw domowych oszczędzało energię w ostatnich 12 miesiącach. Więc zarówno ten efekt realny, jak i ten efekt psychologiczny był widoczny. Natomiast jeżeli mówimy o samym ubóstwie energetycznym, mamy kilka rodzajów. Mamy chociażby ubóstwo energetyczne dochodowe, czyli to, jaki procent przeznaczamy wydatków na energię, ale mamy też i na przykład ubóstwo energetyczne strukturalne, gdzie już porównujemy te wydatki także i do naszego dochodu, czy też mamy ubóstwo komunalne, czyli dostęp do gazu, wodociągu, ciepłej wody, a także ubóstwo ukryte i to jest ubóstwo, które najciężej złapać często w statystykach i wiele polityk publicznych je pomija. To jest sytuacja, w której gospodarstwo domowe ze złymi skutkami dla swojego zdrowia ogranicza ocieplanie się, więc nie wychodzi to na rachunkach. Natomiast jest to jeden z najgorszych rodzajów ubóstwa energetycznego.
No właśnie, a w takim wypadku, czy twoim zdaniem są jakieś, już mówiliśmy o mrożeniu cen, nie chcę do tego tematu wracać, czy długokresowo można przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu? Myślę na przykład o inwestycjach w chociażby atom, prawda, w nowe technologie, które byłyby bezpieczniejsze względem wahania cen nośników energii.
Generalnie, jeżeli spojrzymy na inwestycje w odnawialne źródła energii, czy właśnie w atom, stabilizacja cen w długim terminie i uniezależnienie się od importu paliw kopalnych, czy od właśnie dużej fluktuacji tych paliw cen tych paliw kopalnych, jest w stanie oczywiście zabezpieczyć nas przed dużymi skokami cen, a w konsekwencji prowadzić bardziej stabilną politykę i przewidywać trendy długoterminowo. W przypadku energetyki jądrowej, o której wspomniałeś chociażby, nawet jeżeli nie jest to najtańsza alternatywa, to prowadzi to, jest to alternatywa bardzo stabilna, ponieważ my de facto wiemy, że około 80% finalnego kosztu energii z elektrowni jądrowej to jest koszt budowy i pozyskania kapitału. W związku z czym możemy z dużym prawdopodobieństwem wyznaczyć, umówić się z tą elektrownią, czy z firmą, która produkuje energię, na stałą cenę, która jest oczywiście regulowana pewnymi innymi regulacjami, to jest tak zwany kontrakt różnicowy i w konsekwencji w dużym, długim terminie mieć stabilną cenę energii. Podobnie zresztą z OZE.
No to jest optymistyczna informacja. Zamykając naszą rozmowę, Marcinie, ostatnie, trochę bardziej luźne i spekulacyjne pytanie do ciebie. Czy my w końcu przestaniemy się tej inflacji tak obawiać, tak się nią przejmować, tyle o niej rozmawiać, co w ostatnich latach? No jak wiemy, inflacja wygrywała ten taki śmieszny plebiscyt na ekonomiczne słowo roku już chyba 2 czy 3 lata z rzędu. Więc czy twoim zdaniem temat inflacji jako problemu ekonomicznego w Polsce trochę się będzie uspokajał przynajmniej?
No myślę, że tak. To znaczy w ogólności jest w ogóle tak, że polska przygoda z inflacją jest bardzo problematyczna, bo u nas ten epizod podwyższonej inflacji zaczął się tak naprawdę w 2019 roku. Jesteśmy tutaj 5 lat później i no cały czas o tej inflacji rozmawiamy. Natomiast no mamy takie trochę pierwsze jaskółki. To znaczy to, że ona rok temu wynosiła 18,4, to były wyniki, które podchodziły pod 20%. Dzisiaj my sobie dyskutujemy o tym, czy ona zostanie bliżej celu NBP, czy przejściowo podskoczy tam pod 6-8%, czy nie, w zależności od tego, jak będzie wyglądało wychodzenie z tych działań administrowanych. No ale zasadniczo wszyscy mamy perspektywę na tym, że ona ostatecznie do tego celu spada. I to też jest trochę tak, że rozmawianie o inflacji, kiedy wynosi nawet te podwyższone 5-6, a rozmawiamy o inflacji, kiedy wynosi 15-16, są trochę dwa inne światy, więc w tym sensie zdecydowanie jesteśmy po lepszej stronie. No i problem jest tylko taki, że to schodzenie do tego pełnego celu NBP zdajmy nam jeszcze trochę, to jest dłuższa przygoda, więc o inflacji jeszcze pewnie trochę pogadamy, ale już na pewno nie z takim animuszem jak na przykład 2 lata temu, no bo z tego już na szczęście wyszliśmy i to nas po prostu, no to jest za nami. Natomiast jako temat ona z nami zostanie, tylko że po prostu trochę mniej.
Proszę Państwa, w ten optymistyczny sposób chciałbym zakończyć dzisiejszy podcast ekonomiczny Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Gośćmi byli dr Adam Juszczak i Marcin Klucznik. Ja się nazywam Łukasz Baszczak i zachęcam do słuchania naszych innych odcinków.